pokój artysty, chciałoby się powiedzieć, artystyczny nieład, ale to chyba nie jedyny pokój Adama Klocka. To jest główne miejsce pracy?
To jest teoretycznie gabinet szefa filharmonii, ale rzeczywiście to jest miejsce, w którym w zasadzie robię również inne rzeczy. Gram na wiolonczeli, uczę się partytur, ale tak jest z muzyką na szczęście, że można w bardzo wielu miejscach pracować, szczególnie jeśli chodzi o dyrygenturę. W zasadzie miejsce najlepiej, jeśli jest spokojne i sympatyczne, ale no nie potrzebujemy specjalnie niczego poza kawałkiem przestrzeni jakiejś własnej. Natomiast no jeśli się komponuje albo gra na instrumencie, no to oczywiście potrzeba tyle miejsca, żeby można było swobodnie ruszać smyczkiem, a w przypadku kompozycji, żeby mieć kawałek wolnego stołu albo biurka, gdzie można rozłożyć jakiś papier nutowy albo komputer, żeby można było pisać nuty. Także to w zasadzie się wydaje, że są oczywiście lepsze i gorsze miejsca, jeśli chodzi o pracę, ale myślę, że to nie zależy od wyposażenia, tylko bardziej od atmosfery, w jakiej się przebywa.
No właśnie, Kalisz, Puszczykowo, Warszawa, Kraków, Częstochowa. Gdzie jest ta aura, gdzie jest ta atmosfera, o której mówisz?
W zasadzie nie wiem, to znaczy myślę, że pomysły przychodzą w bardzo różnych miejscach do głowy. Teraz po na przykład pisaniu Suity Feniks, to było prawie 1,5 godziny muzyki i to oczywiście było rozłożone na dość długi czas, bo to było pisanie kilka miesięcy, więc siłą rzeczy jakby we wszystkich tych miejscach, które wymieniłaś, coś się zdarzyło, coś napisałem. Puszczykowo to jest miejsce, gdzie dobrze mi się pisze, rzeczywiście spokój i ta aura, która tam panuje, dobrze na mnie wpływa, ale również w Kaliszu i w Częstochowie napisałem 2 piosenki. W Krakowie powstał szkic, pomysł na piosenkę Feniks, taką w zasadzie przewodnią piosenkę, i to dzięki temu wyłącznie, że mój student się spóźniał na lekcję i nie mając co robić, siedziałem w Akademii Muzycznej w Krakowie w naszej sali, ponieważ jest tam bardzo dobry fortepian akurat w tej sali, którą mamy do dyspozycji jako klasa wiolonczeli, więc zacząłem grać sobie, improwizować, no i tak właśnie zrodził się pomysł na piosenkę Feniks. Być może nie przyszłoby mi to do głowy, gdyby nie to miejsce i ten czas, ale też nie demonizowałbym takiego natchnienia, bo to zawsze jest tak, że po prostu trzeba pracować, żeby do czegoś dojść. Tak jak mówił Czajkowski, że natchnienie do niego nie przychodzi, tylko przychodzi wyłącznie wtedy, kiedy siedzi przy biurku kilka godzin dziennie i po prostu pracuje.
Adam Klocek, kompozytor. Takiego siebie pokazałeś ostatnio, ale przecież Adam Klocek to przede wszystkim wiolonczelista, to także dyrygent. Do czego ci rzeczywiście najbliżej? No trudno nie zadać tego pytania.
Przez lata rzeczywiście byłem wyłącznie wiolonczelistą i to jest duża część mojego życia, które zostawiłem jakby już trochę za sobą, ponieważ teraz rzeczywiście głównie dyryguję, ale myślę, że bez grania też nie byłoby mi pod pewnymi względami łatwiej dyrygować, ponieważ to jest duży bagaż doświadczenia i te godziny spędzone przy instrumencie na pewno pomagają zrozumieć jakby mechanizmy, jakie rządzą orkiestrą, szczególnie jeśli chodzi o instrumenty smyczkowe, ale myślę w ogóle mechanizm grania w orkiestrze, tym bardziej, że będąc młodym człowiekiem, bo już chyba mając 18 czy 19 lat, zdałem egzamin do Orkiestry Symfonia Warszawia, gdzie mój tata był koncertmistrzem przez wiele lat, koncertmistrzem grupy wiolonczel, i z Orkiestrą Symfonia Warszawia zagrałem bardzo wiele koncertów w sumie. Będąc na studiach jeszcze byłem już solistą, ale jednocześnie byłem członkiem orkiestry, wówczas najmłodszym, ale to były fantastyczne doświadczenia i tego nigdy nie zapomnę. Orkiestra na tak wysokim poziomie, która daje młodemu człowiekowi, teraz patrząc jakby z perspektywy 20 lat kolejnych, kompletnie niedoświadczonemu. Owszem, grałem, myślę, nieźle na instrumencie, ale jeśli chodzi o doświadczenie bycia muzykiem orkiestrowym, to było żadne doświadczenie i tam bardzo wiele się nauczyłem, tym bardziej, że mieliśmy możliwość współpracy jeszcze wówczas z Lordem Yehudi Menuhinem, który był zupełnie nie dzisiejszej klasy muzykiem, o takiej muzykalności już, która zupełnie, myślę, prawie, że przeminęła. To są jednostki, które w ten sposób myślą o muzyce i jakkolwiek no, część osób mówi, że może nie był szczególnie wybitnym dyrygentem, to nie miało żadnego znaczenia, bo był tak niesamowitym muzykiem i taką energię dawał z siebie, miał takie pomysły frazowe, muzyczne, które myślę, że w pewnym stopniu, a nawet może w dużym stopniu, jakoś tam częściowo świadomie, a częściowo podświadomie mnie ukształtowały. Także praca właśnie z Menuhinem, to myślę, że to było coś, co jest częścią mnie, jeśli chodzi o muzykę i w ten sposób też pewnej części myślę właśnie o muzyce, ale też myślę, że osoby, z którymi grałem muzykę kameralną, będąc wiolonczelistą jeszcze, to są też doświadczenia, które teraz przelewam na dyrygenturę. Natomiast myślę, że nie jest tak, że, znaczy nie myślę, tylko jestem pewien, że jak pewnie wiele osób myśli o osobach, które kiedyś były instrumentalistami, solistami, a później zabrały się za dyrygowanie, że to wynika ze znużenia i znudzenia graniem, że zaczyna się dyrygować, ponieważ no, wiadomo, że takie przejście kończy się różnie, jednym to wychodzi lepiej, innym gorzej. Natomiast ja od bardzo wczesnego dzieciństwa chciałem dyrygować. To akurat ja mam czyste sumienie, ponieważ w zasadzie wcześniej byłem zainteresowany dyrygenturą niż graniem na wiolonczeli, bo już mając tam 5 czy 6 lat jakąś pałeczką od ryżu machałem i to bardzo mi się podobało. Wtedy oczywiście nie bardzo wiedziałem tak naprawdę o co chodzi, ale byłem tym żywo zainteresowany. No później oczywiście, no wiadomo, szkoła muzyczna i jakby taki tryb edukacji. To była wiolonczela z racji rodzinnych związków, ponieważ mój tata jest wiolonczelistą i to był dość oczywisty wybór, ale to dyrygowanie we mnie bardzo, bardzo siedziało do tego stopnia, że kiedyś Jerzy Maksymiuk, kiedy miałem 10 lat, jakby dowiedział się o tej mojej takiej dziecięcej pasji i postanowił zainteresować się mną poważniej. Mieliśmy lekcje dyrygenckie, on mnie żartobliwie nazywał swoim asystentem i wtedy jako dyrygent zadyrygowałem kilka poważnych dość programów, między innymi Filharmonii w Krakowie, Filharmonii Bałtyckiej i jako młody dyrygent pracowałem, bardzo młody, pracowałem też z orkiestrą naszej szkoły muzycznej w Warszawie przy ulicy Miodowej. To było doświadczenie, które było takim początkiem mojego dyrygowania. Oczywiście trzeba to traktować w kategoriach w zasadzie zabawy, chociaż ja wtedy byłem śmiertelnie jakby poważnie nastawiony do tego, co robię i naprawdę byłem przejęty. Jak na tamte moje możliwości dziecięco-młodzieńcze, to myślę, że naprawdę robiłem to najlepiej, jak tylko potrafię, ale to jakby patrząc z perspektywy, myślę, że to był początek, który spowodował, że rzeczywiście dyrygentura we mnie gdzieś tam siedziała przez te wszystkie lata i będąc na studiach, a później grając jako wiolonczelista, cały czas nie dawało mi spokoju to, że tak naprawdę moją największą pasją, która nigdy nie przeminęła, to jest dyrygowanie. I w okolicach 2000 roku mniej więcej postanowiłem, że się zabieram za to poważniej. No i były spotkania z Carlosem Kleiberem, między innymi z Jackiem Kasprzykiem, gdzie przez kilka miesięcy chodziłem do Teatru Wielkiego w Warszawie i w pewnym sensie jakby asystowałem mu między innymi przy Nabucco Verdiego i też bardzo wiele się nauczyłem, a później takim poważnym sprawdzianem było wygranie konkursu na asystenta ówczesnego dyrektora artystycznego Filharmonii we Wrocławiu, Jana Latama-Kenniga. To angielski dyrygent, bardzo wymagająca postać, u którego rok asystowałem w Filharmonii Wrocławskiej i tam też myślę sporo się nauczyłem, a później przyszło szefostwo Filharmonii Kaliskiej, no i tak już to się wszystko potoczyło, jakoś zaczęło rozwijać.